Dzień dobry Państwu. Słychać mnie na sali? Dobrze. Ja nazywam się Marek Tankielun. Jak widać, tu po logu. Jestem z Politechniki Wrocławskiej. Jestem pracownikiem Laboratorium Dostępności i Technologii Wspierających. Może trochę przydługa nazwa, ale tłumacząc najprościej, my wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do technologii, w dostępie do informacji. Są to nasi studenci, pracownicy z niepełnosprawnością. Aktualnie studentów mamy około 400 z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mamy też dużą, sporą grupę osób z dysfunkcją wzroku. Są to studenci słabowidzący, zaklasyfikowani też jako osoby niewidome. Skąd w ogóle dzisiaj ta prelekcja i w ogóle spotkanie z Państwem? Z jednej strony ja jestem inżynierem oprogramowania, więc to jest mój konik, a z drugiej strony obserwujemy potrzebę jakby kształcenia i nabierania umiejętności w rozumieniu tego, czym jest algorytm, czym jest programowanie. I wszyscy sobie teraz na sali pomyśleli, pewnie to dotyczy tylko tych studentów, którzy są techniczni. No właśnie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że zaraz sobie wytłumaczymy, o co chodzi z tym programowaniem siebie, czym jest ten algorytm i czy to jest mi jako osobie, która może skończyła studia, która w ogóle tym się nie interesuje z punktu widzenia technicznego, jest potrzebne. Więc tak, jak na pewno Państwo wiecie, już w szkole podstawowej pojawia się takie zagadnienie jak nauka programowania dzieci poprzez na przykład układanie konstrukcji z robotów, klocki Lego. No i dzieci nie tylko się bawią, ale poznają zasady właśnie przetwarzania, algorytmiki i podstaw programowania poprzez albo te klocki, albo w przypadku osób widzących układania różnego rodzaju graficznych puzli, robienia gier interaktywnych. Dzieci, osoby, które chcą być techniczne, czy też takie, które chciałyby w przyszłości programować, obowiązkowo powinny wiedzieć, czym jest ten algorytm i czym jest programowanie. Więc może zacznijmy od samego początku. Bo informatyka kojarzy nam się z komputerami, tak? Że to jest klasyczny komputer albo urządzenie mobilne. I ta definicja, moi Państwo, jest poprawna, ale nie jest do końca prawdziwa, bo wszystko to, co dotyczy używania w informatycznym znaczeniu naszych komputerów, naszych telefonów, to jest rozwiązywanie jakichś problemów. Bo jeżeli na przykład, tak jak tutaj na poprzednim wystąpieniu mówiono o odnajdywaniu się, jaki jest nasz problem? Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Stosujemy technologię, tam się coś przetwarza, dochodzi do wykonania jakiegoś algorytmu i odzywa nam się to urządzenie albo prowadzi nas od punktu A do Z. Jakbym mówił coś niezrozumiałego, proszę krzyczeć, zatrzymać mnie i dopytywać, dobrze? Bo tutaj to nie o to chodzi w tym wystąpieniu, żebym ja mówił, tym bardziej, że to nie jest jakaś konferencja naukowa, same niezrozumiałe rzeczy i skomplikowane, tylko chciałbym pokazać Państwu, że algorytmy i to programowanie jest przydatne każdemu, nawet przysłowiowemu Kowalskiemu lub Nowakowi. Dobrze, więc ustaliliśmy, że ta informatyka to jest rozwiązywanie pewnych problemów. To w takim razie czym jest algorytm? Algorytm jest to jednoznaczne opisanie drogi rozwiązania pewnego problemu, które jest optymalne, tak? I nadal może to być niezrozumiałe. Czy każdego dnia o poranku trzeba wstać? Trzeba, prawda? I w naszych głowach układamy sobie pewien algorytm, w którym mówimy, wieczorem ustawię budzik, a jak zadzwoni budzik, to trzeba będzie wywlec się z tego łóżka szybciej lub później po którejś tam drzemce. Potem pójść umyć zęby, ubrać się, może wyprowadzić psa na spacer, tak? Powiedziałem teraz pewną ilość kroków, która pozwala nam wstać, naszykować się i być aktywnym przez resztę dnia. Czy czasem pieczecie Państwo ciasto? Zdarza się? A wiecie Państwo, że stosujecie algorytm? Bo algorytm jest charakteryzowany przez to, że on oprócz tego, że wypisuje jakąś liczbę kroków, to ona musi być ściśle zdefiniowana i gdzieś opisana, tak? Są książki kucharskie i teraz tak, w książce kucharskiej mamy powiedziane, jakie kroki trzeba zrobić, dokładnie ile dać gramy masła, ile trzeba dodać wody, a potem przez jaki czas wypiekać. I co? W efekcie końcowym wykonania algorytmu przygotowania tego ciasta mamy albo dobry produkt, albo zakalec. To zależy, czy robimy na czuja, czy jednak czytamy tą książkę ze zrozumieniem i dokładnie. Przy algorytmach mówimy o zmiennych. No właśnie, czym jest ta zmienna? To może pozostańmy przy tym przepisie na ciasto. Zmienna to jest pewien element, który może ulec zmniejszeniu, zwiększeniu. To jest taki parametr. I w przypadku ciasta chcemy, załóżmy, ciasto mniej słodkie albo bardziej słodkie. To w przepisie kucharskim byśmy napisali dodać cukier. I teraz zmienna, kiedy w przepisie jest 2 szklanki albo 1 szklanka, pozwala ustalić, czy ciasto będzie mniej słodkie albo bardziej słodkie. Bardzo dobrze. No właśnie, tak jak wyjaśniliśmy sobie, czym jest algorytm, to kolejna rzecz, o której już wspomniałem, jest to opisanie tego algorytmu. W książce kucharskiej albo w naszej głowie opisujemy sobie algorytm za pomocą jakiegoś języka, tak? I tak samo w zasadach programowania są języki, które pozwalają nam dogadać się z komputerem. Może to być prosty język, taki jak zrobienie sobie w iPhone'ie skrótów, że kiedy wejdę do domu, to iPhone ma włączyć dzwonek. Może to też być taki skrót, który pozwoli nam na połączenie się z siecią Wi-Fi, tak? Jeżeli wchodzimy w jej zasięg. I komputerom musimy za pomocą języków wydawać takie polecenia i definiować kroki algorytmów. Zresztą my się posługujemy językiem polskim, ale już nasi zachodni sąsiedzi Niemcy jakim językiem? Na niemieckim. I ich książki kucharskie są po niemiecku, tak? Więc jeżeli już wiemy, że algorytm to taki przepis, że potrzebny jest język, to teraz jest potrzebne przetworzenie tego. Przetworzenie, czyli wykonanie. Od punktu A do punktu Z. Czasem muszą być pewne odgałęzienia. Na przykład zabrakło prądu, to nasz algorytm mówi co? Poczekam z wypieczeniem ciasta, albo muszę zacząć od nowa, bo jednak to było drożdżowe i jest problem, bo opadnie, nie? Jeżeli ja teraz Państwu mówię, czym jest algorytm, czym jest zmienna, czym jest przetwarzanie, czy to jest trochę jaśniejsze? Tak? W związku z tym przejdźmy do programowania. Programowanie to nic strasznego, bo programujemy swoje głowy, swoje komputery, wydając im różnego rodzaju polecenia. I w przypadku osób niewidomych wiele osób zaczyna od nauki programowania, wchodząc na wszelakiego rodzaju kursy. Kurs HTML, kurs Pythona. I bardzo szybko się zniechęca. Dlatego, że nie uruchamia wyobraźni. Najpierw powinniśmy zrozumieć pewne rzeczy, a potem sięgać do tych trudniejszych pojęć. Bo jeżeli czytamy sam tekst dotyczący właśnie jakiegoś języka, programowania i robienia strony, ale nie wiemy o pewnych krokach i tego nie rozumiemy, to naczytamy się i albo tego nie zrozumiemy i zarzucimy to w kąt, bo to nie dla mnie, bo matematyka nie jest dla mnie, tak? Albo informatyka, albo co gorsza, te osoby się męczą i nie mogą pójść dalej. I co jest potrzebne? Teraz będę bazował na mojej wiedzy z Politechniki, z też mojej współpracy z osobami, którymi tłumaczyłem i nadal pomagam w nauce programowania. Po pierwsze, kiedy chcemy pojąć podstawy algorytmiki i programowania, nie słuchajmy innych. Mi sprawdziło się tylko to, sprawdziło mi się tamto. W ten sposób nie podchodźmy do tego. Bardzo dużo osób kreuje taki pogląd, że żeby nauczyć się programowania, należy tylko wystarczy oprogramowanie udźwiękawiające, NVDA i ja już jestem obeznany z algorytmiką, podstawami programowania. I zgodzę się, tak, oczywiście, można napisać jakąś wtyczkę, która sprawdzi pogodę, można zrobić program, który po pełnej godzinie odtworzy dźwięk, taki dodatek na przykład do NVDA, ale czy ja przyswoję to, żeby mój program zrobił najlepsze, najsmaczniejsze ciasto? No trochę nie. Dobrze. Co nam ułatwia? Co zaoszczędza życie? Bo jeżeli mową syntetyczną przechodzimy przez kurs nauki podstaw programowania, taki w internecie, musimy kod źródłowy odsłuchać tą mową syntetyczną ileś razy, w szczególności, kiedy się z tym pierwszy raz spotykamy. Zgodzicie się Państwo? Robił ktoś stronę tam na przykład w HTML-u? Tak? I tam trzeba posłuchać mniejsze, HTML, większe i tak dalej. A jak zaoszczędzamy czas, żeby na przykład go miło spożytkować na spacer ze swoim psem, obejrzenie filmów telewizji z audiodeskrypcją, w ten sposób, że dołączamy swoje zmysły. Inne zmysły. A jakie zmysły? Możemy, oprócz mowy syntetycznej, jest to dotyk. I stosujemy grafiki dotykowe, użycie monitora brajlowskiego i w miarę możliwości modeli 3D. Zresztą my na swoim stoisku dzisiaj pokazywaliśmy, że podstawy elektroniki dla osób niewidomych to nie jest przeszkoda, żeby tworzyć układy i pokazywaliśmy model podstawki do Arduino, który pozwala zorientować model, trafić do poszczególnych wejść i wyjść, czyli tak zwanych pinów i podłączyć czujniki, montować takie układy. Dobrze, ale jeżeli nie dysponujemy monitorem brajlowskim, modelami 3D albo grafikami wypukłymi, to co jest minimum? Minimum to mowa syntetyczna, alfabet Braille'a oraz to, co wdrażamy na Politechnice zawsze, czyli tutor, a mówiąc najprościej, dobra dusza. I osoby, które w naszym środowisku uczą się programowania i potem są w mediach pokazywane, o, niewidomy informatyk, bardzo często przechodzą też przez drogę taką, że napotykają taką osobę na swojej drodze, która im wytłumaczy pewne rzeczy, ich wspomoże. Jest to rodzina, szkoła, czy też jak w naszym przypadku uczelnia. Ale to nie jest tylko tak, że bez takiego tutora nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zgłębić. Jeżeli tylko mówimy tak, po pierwsze podejście, ja nie jestem w stanie nauczyć się programowania, jak nie ma motywacji, to zupełnie możemy o tym zapomnieć. Po pierwsze motywacja, a motywacja chyba po dzisiejszym spotkaniu będzie, mam nadzieję taką. Druga rzecz, wykorzystanie biegłe programów udźwiękawiających i to nie tylko tak, żeby potrafić obsłużyć tabulatorem i klawiaturą strzałkami. Komputer, tylko trochę skrótów klawiaturowych. Monitor brajlowski. I od czego zaczynamy w nauce takich osób niewidomych? Po pierwsze, od wytłumaczenia z użyciem wyobraźni, co czym jest. Tak? Bo jak Państwo usłyszą takie zagadnienie. Uczymy teraz się takiego pojęcia jak stos z podstaw programowania. No i tam w kodzie źródłowym jest pop, pop, ściągnij ze stosu jakieś takie funkcje i słuchacie to mową syntetyczną, to nie zrozumiecie. Jest do tego grafika, której nie zobaczycie. Czyli tak, jeżeli mamy opisy i reprezentacje graficzne, powinniśmy je zilustrować. Bardzo często na takich grafikach stos jest przez życie realne pokazany jako pewne elementy ułożone na stosiku, na przykład trzy kartki na biurku. I teraz będzie quiz do Państwa. Mamy kartkę z rachunkiem telefonicznym, rachunek ze sklepu oraz gazetkę z popularnego marketu. Taka kolejność. Co będzie na samym spodzie? Rachunek telefoniczny. A spróbujcie sobie wyobrazić. Kładę na biurku w tej kolejności, jak to powiedziałem. Coś na stosik. To by była na samej górze czy na samym dole? No właśnie. A jak na przykład lecimy samolotem i mamy trzy siedzenia i starsza pani pierwsza wsiada pod okno, dziecko po środku, a pan szacowny od przejścia, to teraz czy starsza pani jest w stanie wyjść spod okna, czy musi najpierw wypuścić pana i dziecko? No właśnie. I na tym polega stos, że to, co położymy na samym końcu, możemy ściągnąć z tego stosiku jako pierwsze. W programowaniu mamy takie zagadnienie jak listy. A chodzicie Państwo do sklepu? Robicie listę zakupów? Tak? I czasem zdarza się coś gdzieś próbować dopisać? Tak? I wyobraźcie sobie Państwo, że dla komputerów też można zrobić listę. Listę rzeczy, które może zrobić. Tylko komputer języka programowania jest o tyle magiczny, że nie trzeba przepisywać listy na nowo, bo chcemy mieć na przykład pomiędzy parówkami i szynką jeszcze boczek, tylko komputerom można wsadzić w środek listy, bo to nie jest na papierze, to jest w formie papierowej, cyfrowej, przepraszam bardzo. Więc opisy grafik, opisy alternatywne, wykresów, wszelkich reprezentacji struktur są niezbędne. To po pierwsze. Po drugie, dotyk jest bardzo ważny, żeby to zrozumieć. Trzymam w ręce teraz wizytownik. Jest wizytownik, otwieram, zamykam. Kiedy dowolnemu z Państwu dałbym ten wizytownik, byście wiedzieli Państwo, że to jest wizytownik? Albo na przykład długopis. Dostajecie do ręki. Długopis, marchewkę. Wiecie, że to jest marchewka? Tak? A jeżeli uczymy się programowania i uczymy się tego, jak wygląda funkcja, że ma mieć function i ma mieć otwarcie klamerki, zamknięcie klamerki, to jest obligatoryjne, to słuchając to mową syntetyczną pojmiemy, ale nie uruchomimy pewnych części naszego mózgu odpowiedzialnych za utrwalenie tego bez wielu powtórzeń. A jak wiadomo, użyte dwa zmysły bardziej nam zabetonują w mózgu, jak powinna wyglądać taka funkcja, żeby zadziałała, żeby potem program komputerowy nam działał. I jeżeli uczymy się też rzeczy z algorytmów, na przykład z sortowaniem czegokolwiek, tak? I mamy listę 10 rzeczy, które to jest na przykład arbuz, jabłko, banan, cytryna. Jabłko, arbuz, banan, cytryna. I chcemy je posortować alfabetycznie. Słuchając to mową syntetyczną, jak najbardziej damy radę. Tylko jak powiedziałem, 4 elementy. A jeżeli będziemy mieli takich elementów 20 i uczymy się różnych metod sortowania i chcemy poznać różnice, to bardzo dobrze, lepiej zasady te zobaczyć na przykładzie tyflografiki, która jest na przykład wydrukowana na wygrzewarce albo na ViewPlusie, gdzie to mamy na dwóch kartkach A3 i mamy taką kolekcję bez sortowania i potem pokazane etapy sortowania i efekt finalny, kiedy mamy arbuz, banan, cytryna. No właśnie. Kolejny element to ćwiczenie naszego umysłu. Zachęcam Państwa, niezależnie od tego, czy będziecie chcieli uczyć się programowania czy algorytmiki, do wykorzystania tak zwanych mnemotechnik, które polegają na tym, że kiedy uczymy się czegoś, niezależnie czy to są języki obce, matematyka, uruchamiamy swoje zasoby skojarzeń. Im głupsze skojarzenie, tym lepsze. Jeżeli na przykład będziecie chcieli zapamiętać, czym jest tablica w programowaniu, czym jest stos, to możecie sobie powiedzieć, że układacie konstrukcje z jakichś dziwnych przedmiotów. Na przykład kładziecie na siebie krowę, świnię i na to jeszcze słonia. Tak? Nie chcecie nauczyć się zapamiętywania 10 składników na liście zakupów albo 10 nowych słówek z języka angielskiego, też możecie sobie je z czymś kojarzyć. Moje dwie ulubione techniki to jest pałac pamięci i haki pamięciowe. Pałac pamięci polega na tym, że kojarzymy sobie te rzeczy, te na przykład słówka, które się uczymy, albo pojęcia z algorytmiki, z jakąś historią, gdzie się przemieszczamy. Wchodzimy do jakiegoś pokoju, pałacu i nagle przewracamy się o... I tu możemy użyć właśnie to stwierdzenie, nad którym pracujemy, żeby nam się utrwaliło w głowie. Na jakie trudności można natrafić, próbując jeszcze uczyć się algorytmiki i podstaw programowania? To nieprzekładanie pewnych sformułowań z tego zakresu na świat realny. Zawsze jeżeli ktoś przekazuje nam wiedzę, albo byście Państwo chcieli osobie niewidomej troszeczkę powiedzieć o algorytmice i podstawach programowania, opierajmy się na przykładach wziętych z życia. Bo jeżeli czytamy zapis matematyczny wyznaczania drogi, czy optymalnego momentu stopu i jeszcze mamy to za pomocą logiki przedstawione, to dla osoby niewidomej może to być niezrozumiałe. Ale teraz będzie bajka. Jeżeli wyznaczanie drogi i jej zapamiętywanie i algorytm, zanim przejdziemy do tych matematycznych rzeczy, wytłumaczymy na przykładzie Jasia i Małgosi. Pamiętacie Państwo, że wy zostali wyprowadzeni przez rodziców do środka lasu, nie? Było tak? I co Jasiu robił? Rzucał kamienie najpierw, tak? Co jakiś czas. Oznaczając sobie drogę. Więc on sobie oznaczył drogę i w momencie, kiedy wracał, miał algorytm od miejsca, gdzie zostali w środku lasu porzuceni, do domu, od kamienia do kamienia. I to był algorytm liniowy. A co by było, gdyby Jasiu nie nabrał kamieni do domu, z domu do kieszeni, tylko by wracał po każdy kamień do domu, bo by nie miał kieszeni, byłby to algorytm kwadratowy, dlatego że dużo więcej czasu zeszłoby na dotarcie do środka lasu. Czy to jest zrozumiałe? Tak? No, ale algorytm liniowy i kwadratowy, jakbym tu walnął, tak wychodząc na środek, czy coś by powiedział? No nie, prawda? Więc te przykłady wzięte z życia są tak bardzo ważne. Ktoś kiedyś mnie też zapytał, jak wytłumaczyć komuś optymalny moment stopu. Co to może być? I podjęcie decyzji, kiedy zastopować i przejść z jednego stanu do drugiego i mieć z tego jak największe korzyści. Są różne strategie. będzie przykład. Przykład będzie dotyczył wyboru optymalnego mieszkania do wynajmu, na przykład we Wrocławiu czy w Warszawie. Strategia optymalnego momentu stopu mówi tak, jedna, że najpierw oglądamy mieszkania, sprawdzamy ceny, ale wyłączamy w ogóle emocje pod kątem podejmowania decyzji. Mówimy, obejrzę 10 mieszkań, ale na pewno żadnego nie wynajmę. Tworzymy bazę tych ofert, a podczas oglądania kolejnych 10 porównujemy z tą bazą. I jakie są możliwości? Albo w tej puli kolejnych 10 trafimy na coś lepszego, albo równego. No i teraz tak, mamy z czym porównać, prawda? Nie zawsze się tak da, bo czasem nie ma czasu. I jeżeli dla komputera powiemy w ten sposób, chcę grać na giełdzie i mi pomagaj. Komputer weźmie, sprawdzi wyniki na giełdzie z ostatnich 20 lat i na podstawie tego będzie mógł nam doradzać, w co najlepiej zainwestować. Tak? I są takie strony, które obstawiacie Państwo czasem na przykład grę w piłkę. Tak? I są mechanizmy, które pozwalają przewidzieć, kto może wygrać. To też jest taki optymalny moment wyboru. I co najważniejsze w nauce algorytmiki i programowania, o czym chciałbym powiedzieć już tu na sam koniec, chyba że pojawią się jakieś pytania, to, że najpierw powinniśmy zrozumieć dane pojęcie, a potem nie czytać tego tylko teoretycznie poprzez jakiś kurs, tylko od razu realizować dany pomysł. Czyli jeżeli mamy zrobić losowanie lotka, oprogramować, to najpierw rozumiemy, że potrzebna jest jakiś zakres liczb, który będzie zbiorem, czym jest ten zbiór. Jak to zrozumiemy, siadamy i w dowolnym języku programowania, a czasem nie trzeba dużo wysiłku. Wystarczy uruchomić przeglądarkę, gdzie jest JavaScript, HTML, nie trzeba żadnych środowisk, możemy nauczyć się programować, choć jak nawet nie chcemy być programistą. I co najbardziej uczy praktyczne wykonanie ćwiczeń, nie tylko teoria, taka, którą poczytamy, o, ja już umiem. Efektem końcowym, to tak jak dzisiaj mnie bardzo ucieszyło na stoisku, kiedy jeden z oglądających odnalazł właściwy pin na Arduino na podstawce tej z 3D i umieścił tam, bo on będzie wiedział, jak zorientować tą płytkę i jak ją zmontować do czujnika, tak? Więc nie uciekajmy od praktyki i najpierw próbujmy zrozumieć, spróbujmy coś zrobić praktycznie, a potem mówmy, że my nie mamy do tego talentu. Naprawdę matematyka ani informatyka nie gryzą i to nie. I jeżeli uczą się tego dzieci, to też uczmy te dzieci, które są niewidome, żeby nie odstawały już od małych lat, od swoich rówieśników i przyłóżmy się do tego. Ja mówię to tutaj z pełną odpowiedzialnością jako przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej, dlatego że my dostajemy potem tych studentów. My jako uczelnia też chcemy działać, żeby osoby słabowidzące i niewidome miały szansę już od najmłodszych lat uczyć się algorytmiki i programowania i miały równy dostęp do edukacji. Dziękuję bardzo.